Izrael zaatakował część irańską pól naftowych Południowy Pars. Iran odpowiedział atakiem na kilka państw w Zatoce Perskiej, ale uderzył także w część katarską tych pól gazowych. Efekt będzie taki, że ceny gazu znów poszybują w górę, a przecież obserwujemy także stale rosnące ceny ropy. Infrastruktura krytyczna, infrastruktura naftowa jest atakowana. Donald Trump odciął się od tego ataku i zapowiedział, że takich ataków nie będzie. No ale zobaczymy, co na to Iran, który jest stale bombardowany i ostrzeliwany i też odpowiada stałymi atakami. Tymczasem Rosja dziś w nocy przeprowadziła kolejny zmasowany nalot na terytorium Ukrainy. Trafiona została nie tylko Odessa, ale także, proszę Państwa, infrastruktura krytyczna bardzo blisko polskiej granicy. Nowowołyńsk, 20 km od polskiej granicy. To wszystko, te dwie wojny, które obserwujemy za naszą wschodnią granicą, ale także przede wszystkim ta trzecia wojna w Zatoce Perskiej, to wpływa w sposób destrukcyjny na światową gospodarkę. I o tym dziś będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o tym, czy czeka nas światowy kryzys gospodarczy, który dotknie nas wszystkich, który odczujemy wszyscy, także my tutaj w Polsce. Ale zanim przejdziemy do rozmowy na ten temat, krótki raport z najnowszymi wydarzeniami, bo tak jak słyszycie, bardzo wiele się dzieje. Ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał Korespondent.pl. Mamy potężną eskalację, bo Ras Laffan, czyli ten kompleks gazowy Kataru, odpowiada za 1/5 gazu skroplonego na świecie, za 1/5 LNG, więc wszyscy odczujemy to, do czego doszło. No i Donald Trump już zagroził Iranowi, że jeśli będą kolejne ataki na ten kompleks, to Stany Zjednoczone zniszczą cały irański kompleks gazowy, zaatakują właśnie złoże Południowy Pars, ale tę część irańską. No już powiedziałem, do takiego ataku doszło. To był atak w odwecie, no ale Donald Trump ostrzegł, że zaatakuje całą infrastrukturę właśnie gazową i ją zniszczy. Do tego Katar wydalił część irańskich dyplomatów w odwecie, no ale tak jak powiedziałem, najpierw do uderzenia doszło w związku z tym, że Tel Awiw zdecydował się zaatakować właśnie złoże Południowy Pars, tyle że w Iranie. Proszę Państwa, to jest największe złoże gazu ziemnego na świecie. No właśnie Iran i Katar dzielą to złoże, ta większa część znajduje się w Katarze. No i takie ataki będą tylko prowadziły do kolejnych eskalacji. Zobaczymy, czy do nich dojdzie. Pytanie, czy Donald Trump wiedział, czy nie wiedział, że do takiego ataku dojdzie, no bo tak jak mówię, Iran tu w tym wypadku dokonał uderzenia odwetowego, no i możemy się spodziewać kolejnych takich ataków, bo Iran też ostrzega, że będzie atakował infrastrukturę naftową, będzie atakował infrastrukturę gazową w całej Zatoce Perskiej, jeśli właśnie tutaj czy Stany Zjednoczone, czy Waszyngton, czy Tel Awiw będą prowadziły kolejne uderzenia w irańskie właśnie, czy złoża gazu ziemnego, czy infrastrukturę naftową. Cały czas też, proszę Państwa, pozostaje pytanie tego, jak Stany Zjednoczone chcą tę wojnę zakończyć. Pojawiają się różne opinie, informacje na ten temat. Na razie, sądząc po tym, jak wygląda sytuacja, to niestety ten konflikt może się przedłużyć. Niektórzy wieszczą, że może potrwać nawet do września. To są oczywiście czarne scenariusze. Możemy mieć nadzieję, że tak się nie stanie, no bo to naprawdę wojna, która wpływa i będzie wpływała dalej na nas wszystkich. A w cieniu tej wojny, tak jak powiedziałem, Rosjanie prowadzą kolejne naloty na Ukrainę i nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że Ukraińcom brakuje rakiet przechwytujących. Zwróćmy uwagę, że w ataku na Ras Laffan, właśnie na ten kompleks gazowy Kataru, Katar twierdzi, że zestrzelił 4 z 5 rakiet balistycznych, które wystrzelił Iran. No ale jedna taka rakieta wystarczyła, żeby spowodować tak potężny pożar. Nic dziwnego. Mówimy o infrastrukturze gazowej. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na Ukrainie, to mieliśmy kolejne uderzenie w infrastrukturę energetyczną. Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo blisko polskiej granicy i to uderzenie na pewno ten system energetyczny Ukrainy zaboli. Rosjanie wykorzystują to, że te rakiety, których brakuje Ukraińcom, no, Stany Zjednoczone w tej chwili wysyłają na Bliski Wschód i do Zatoki Perskiej, żeby zestrzeliwały pociski balistyczne Iranu. Naprawdę, tak jak kilkukrotnie Państwu mówiłem, ta wojna to jest najlepsza informacja dla Władimira Putina i dla Federacji Rosyjskiej. Z jednej strony dlatego, że Rosja zarabia bardzo dużo na tym skokowym wzroście cen ropy, a z drugiej strony dlatego, że mamy po prostu zwrócenie się całego świata na Zatokę Perską. Mamy sytuację, w której Stany Zjednoczone już całkowicie zapomniały o Ukrainie i nawet gdyby Donald Trump nie miał negatywnego podejścia do Ukraińców czy Wołodymyra Zeleńskiego, no to najzwyczajniej w świecie pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Stany Zjednoczone produkują zbyt mało, żeby właśnie wystarczyło zarówno dla partnerów w Zatoce Perskiej, partnerów na Bliskim Wschodzie Stanów Zjednoczonych, no i dla Ukrainy. To jest ważna informacja też dla nas, ale to jest informacja dla wszystkich partnerów Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy też, że Stany Zjednoczone są niezależne surowcowo, niezależne energetycznie, a najbardziej te problemy, które wywołuje ta wojna, odczuje Europa, odczujemy także my. I takie ataki jak ten, który miał miejsce wieczorem, niestety do tego doprowadzą. To, co budzi największe wątpliwości i budzi już je także w Stanach Zjednoczonych, to, proszę Państwa, kwestia tego, dlaczego ta wojna wybuchła i dlaczego jest kontynuowana, jaki jest cel i jaki jest plan na jej zakończenie. O tym mówi się coraz głośniej, pojawiły się rezygnacje właśnie ze stanowisk w otoczeniu Donalda Trumpa. Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Stanów Zjednoczonych, Joe Kent, złożył rezygnację ze stanowiska właśnie, ponieważ, jak stwierdził, nie mógł z czystym sumieniem popierać trwającej wojny w Iranie. To jest bohater wojenny, jego żona także zginęła, z tego co pamiętam, w trakcie wojny w Syrii, także służyła właśnie dla Stanów Zjednoczonych. No i w związku z tym widzimy, że to już nie są tylko komentarze medialne, ale nawet w otoczeniu bezpośrednim Donalda Trumpa pojawiają się głosy krytyczne, jeśli chodzi o tę wojnę. Nie tylko my, nie tylko zwykli ludzie zastanawiają się, dlaczego ta wojna trwa, po co wybuchła i jaki cel mają Stany Zjednoczone. Pamiętajmy też, że cały czas Stany Zjednoczone mają piechotę morską, którą przerzuciły właśnie w rejon Zatoki Perskiej i zobaczymy, czy Donald Trump przypadkiem w weekend nie zdecyduje się jej w jakiś sposób użyć. Spodziewaliśmy się chyba wszyscy tego, że ta wojna będzie zmierzała do końca, jednak obserwujemy eskalację. Zobaczymy, jak długo potrwa. I właśnie dlatego, że ta wojna ma tak potężny wpływ na ceny surowców, na rynki finansowe, na gospodarkę państw całego świata, warto w tej chwili przypomnieć, że partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB.
Dynamiczne zmiany w sferze geopolityki często oznaczają okazje inwestycyjne. Jedno wydarzenie potrafi wywołać spadki albo wzrosty. Bieżące i przyszłe trendy gospodarcze wykorzystuje za pomocą aplikacji XTB. Jeśli zarejestrujesz konto w XTB z kodem Mateusz, to otrzymasz bezpłatny komplet materiałów, który pomoże Ci postawić pierwsze kroki w inwestowaniu. Szczegóły w opisie tego filmu.
Przechodzę już do rozmowy, ale zanim to zrobię, chciałem bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że subskrybujecie ten kanał. W ostatnich dniach tych subskrypcji pojawiło się nawet więcej niż zwykle, za co bardzo dziękuję. Zbliżamy się do liczby 210 tysięcy subskrybentów, więc tym bardziej zachęcam do tego, aby zasubskrybować ten kanał, bo dzięki temu będziecie dostawali informacje o kolejnych nagraniach, które dla Was przygotowuję. A teraz przechodzę do rozmowy i tak jak zapowiedziałem, porozmawiamy o sytuacji na świecie w związku z wojną, która toczy się w Zatoce Perskiej. Wychodzę naprzeciw Państwa oczekiwaniom i dzisiaj porozmawiamy o finansach, o ekonomii, bo często piszecie w komentarzach pytania o to, jak ta wojna, którą mamy na Bliskim Wschodzie, ale też wojna na Ukrainie wpłynie na rynki finansowe, czy będzie światowy kryzys gospodarczy. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, a ze mną jest Tomasz Tarczyński.
Cześć, dzień dobry.
Tomek zajmuje się inwestowaniem zawodowo od wielu lat. Ile masz teraz w portfelu? To znaczy, ile aktywów finansujesz też dla osób, które Ci zaufały?
Ponad miliard złotych.
Czyli jak Państwo widzą, jest to taka kwota, która myślę, że uprawnia do tego, żeby nazwać Tomka ekspertem i dlatego chciałem Cię zapytać już na samym początku o to, o co pytają mnie widzowie, to znaczy czeka nas światowy kryzys finansowy, ta wojna na Bliskim Wschodzie to przyspieszy, czy to jest może raczej po prostu to, co obserwujemy teraz na rynkach finansowych, to jest coś, co już się zdarzało, to znaczy w ostatnich latach już mieliśmy i wojny, i konflikty, mieliśmy wojnę na Ukrainie. Czy to jednak jest coś wyjątkowego, to co teraz obserwujemy?
Na pytanie, czy to spowoduje kryzys finansowy, to odpowiedź brzmi, to jest bardzo prawdopodobne, o ile ta wojna wkrótce się nie skończy. Co gorsza, to nie mówimy wtedy o kryzysie finansowym, tylko o kryzysie w realnej gospodarce, co jest dużo bardziej dotkliwe dla większości ludzi. Więc jeżeli wkrótce nie przestaniemy, nie dojdzie do jakiegoś rozwiązania politycznego, to będzie kłopot dla gospodarki to duży, bo no, ropy, jest problem z ropą, jest problem z gazem, jest problem z helem i z setkami rzeczy, o których nie wiemy, że jest problem, ale ten problem wyjdzie. Różnica zasadnicza jest taka, że jak był COVID, to gospodarki zostały zatrzymane i dostawy towarów też zostały zatrzymane. Teraz gospodarka pracuje dalej, a dostawy towarów zostały zatrzymane. To jest inna sytuacja i to niedostosowanie popytu i podaży, jeżeli będzie się utrzymywało, bo jeszcze mamy pewne okienko czasowe, żeby ten kryzys nie nadszedł. Jeżeli będzie się utrzymywało, to będą duże kłopoty w gospodarce, łącznie z recesją.
A mówisz o okienku czasowym, to znaczy myślisz, że to jest kwestia tygodni, miesięcy?
Myślę, że to jest kwestia tygodni, to znaczy jeżeli nie zostanie jakieś rozwiązanie polityczne w ciągu najbliższych tygodni, to zważywszy na to na przykład jak słabe było ożywienie w północnej Europie, to nie sądzę, żebyśmy mieli jakoś dużo więcej czasu. Oczywiście gospodarki to jest tak skomplikowany mechanizm, nigdy dokładnie nie wie jak one tam wewnątrz siebie działają. Ale nie sądzę, żeby to był okres, który można liczyć w miesiącach. Więc wciąż mamy szansę, ta szansa jest spora, że będzie wszystko w porządku, no ale ten czas się po prostu kurczy.
Chodzi o to, że brakuje, tak jak powiedziałeś, ropy, gazu, helu, to wszystko nie idzie przez ciśninę Ormus, to też wpływa i na przykład na nawozy. Rozumiem, właśnie, że to jest ta podstawa, która generuje cały problem dla światowej gospodarki. To wyróżnia tę wojnę.
Tak? Tak, to znaczy to właśnie to może warto, bo jak wyglądały takie kryzysy geopolityczne różnego rodzaju kiedyś? Bo mamy takie kryzysy, powiedzmy, które nie są związane z surowcami. No w ogóle pojawiały się w ostatnich tygodniach wiele takich zestawień w internecie, jak po takich szokach różnego rodzaju geopolitycznych zachowywały się rynki. Generalnie wymowa tych statystyk była, że po jakimś czasie, tam kilku miesięcy, wszystko wraca do normy. Mhm. Ale jednak są różne rodzaje kryzysów. I nie zawsze wszystko wraca do normy. To jest tak, że jak były szoki typu polityczne, na przykład zabójstwo Kennedy'ego, albo kryzys kubański, to faktycznie wszystko błyskawicznie wracało do normy. Taki znany analityk techniczny Tom McClellan zawsze przytacza sytuację z kryzysu kubańskiego i spanikowani maklerzy przybiegają tam w biurze maklerskim do szefa tradingu na akcjach i co mają robić. No i ten szef mówi im, przecież to jest trywialne. No jeżeli będą latały rakiety atomowe, to i tak już wszystko. Koniec wszystkiego. A jak nie będą, to trzeba kupować. To jest proste. Niestety teraz nie jest tak prosto, bo to jest kryzys związany z surowcami. I teraz popatrzmy sobie, jak to w historii było. Jak wybuchła wojna Jom Kippur, to ona pod koniec 1973 roku wybuchła i ona trafiła na takie podłoże, że akcje już zaczęły spadać w Stanach Zjednoczonych. Akcje były ekstremalnie wysoko wycenione. To była tak zwana Hossa Nifty 50. No i po tym wybuchu wojny przez chwilę te akcje tak się wahały, co zrobić, po czym spadły, runęły 40%. Notabene to był też taki przypadek, gdzie razem z akcjami runęło też złoto. Czyli to był taki jedyny przypadek w historii zasadniczo, że złoto na bessie na rynku akcji zachowało się słabiej niż akcje. Bo zazwyczaj jak jest bessa na rynku akcji, złoto zachowuje się lepiej. Wtedy nie, bo też spadało z bardzo wysokich poziomów takiej gorączki spekulacyjnej. No, czyli spadek o 40%. To jest dużo. Jak? To jest bardzo dużo. Jak Saddam Hussein najechał Kuwait w roku 1990, to te spadki były rzędu kilkunastu procent, nie były długotrwałe. Przy drugiej wojnie w Zatoce Perskiej 2003 rok spadków nie było w ogóle, ale to było oczekiwane i też to zwycięstwo było oczekiwane. No i ostatni przypadek to jest wojna na Ukrainie. I tu jest ciekawa taka sekwencja, czyli jak wybuchła pierwszy dzień wybuchu wojny, pierwszy dzień agresji, w Stanach na zero, nic się na giełdach nie wydarzyło. Natomiast na rynku polskim mieliśmy jednodniowy taki krach 15%. I potem nastąpiło kilkutygodniowe odbicie, po czym wszystkie rynki dalej zaczęły spadać. I ten spadek trwał tak gdzieś do jesieni 2022 roku. Na giełdzie amerykańskiej sięgnął tam około 20%. Od tego dołka krachu na giełdzie polskiej też było 20%. No i teraz jakby to reasumując, te wszystkie przypadki, no to na te cztery przypadki trzy były mniej czy bardziej bolesne. Tylko ta kwestia z 2003 roku była taka przy tym jak Amerykanie tam prowadzili wojnę z Irakiem, która nie była bolesna, więc zagrożenie jest realne, no bo dotyczy surowca, który jest nam potrzebny do wszystkiego, jego pochodne są używane do wszystkiego. Więc no, konkluzja jest jak dla mnie jasna. Ja wprawdzie zupełnie nie rozumiem, znaczy może inaczej, nieracjonalne jest dla mnie, dlaczego ta wojna wybuchła, ale na końcu no, muszą je skończyć politycy. W związku z tym, jak jej nie skończą szybko, to jest duża szansa, że będziemy mieli recesję i recesja, nie tylko kłopoty w finansach czy na giełdach. Mhm.
Ja nie wiem, czy dla kogokolwiek jest jakby racjonalne, wiesz, czemu ta wojna wybuchła. Czy jest, myślę, że jest też pewien kraj, jest też pewien, jakby jest grupa osób, dla których jest to racjonalne, natomiast no, umówmy się, że dla większości z nas jest to rzeczywiście zaskakujące i nieracjonalne, tak mi się wydaje. Może przede wszystkim skala, bo to, że coś się będzie działo, no to biorąc pod uwagę i rok wyborczy w Stanach i nie tylko, to raczej nie powinno być zaskakujące, ale skala i to, co obserwujemy cały czas. Mnie tylko jeszcze ciekawi, co masz na myśli mówiąc recesja, to znaczy jakbyś mógł to bardziej określić, czyli co, mamy 1929 rok albo 2009 rok, czy gorzej?
To znaczy, no, porównania do roku 1929 to z całą pewnością są na wyrost, no bo to jest taki, ten kryzys był wyjątkowy pod różnymi względami, zupełnie inaczej, to jest władze monetarne się zachowały, traktowały pieniądz. No teraz jest tak, do tego jesteśmy przyzwyczajeni i tak jest, że jak się zaczynają kłopoty,
to będzie reakcja.
To będzie reakcja polityków, ale nie taka, która zwiększa ten kryzys, w sensie powoduje zwiększenie recesji kłopotów.
Tak jak wtedy?
No mówiąc tak kolokwialnie, no tam ekonomiści nie cierpią tego słowa, dodrukują pieniądze, tak? Więc to, a nie zabiorą je jak w roku 29, bo tam było trochę w drugą stronę.
No tak.
Natomiast mówiąc recesja, bo teraz tak, mnie kategorie ekonomiczne interesują w sposób mniejszy, bo na samym końcu chodzi o to, żeby po prostu rozsądnie zarabiać pieniądze dla inwestorów i nie zarabia się na przewidywaniu, czy coś tam, jakiś wzrost PKB jest o 0,1% większy, czy inflacji, tylko na jakichś trendach ważniejszych dotyczących gospodarek. I mówiąc na myśli recesja, nie chodzi o taką, chodzi o to, że po prostu zmniejsza się liczba miejsc pracy, ludzie są zwalniani, przedsiębiorstwa bankrutują i tak dalej, czyli taki dłuższy epizod, który są kłopoty gospodarcze. Tak?
No to jest to, co też interesuje naszych widzów, myślę, że dzisiaj.
Więc to zagrożenie moim zdaniem jest realne, aczkolwiek jeszcze klamka prawdopodobnie nie zapadła, rynki nie pokazują, bo gdyby tak było, że ta klamka zapadła, pewno na rynkach by już to było widać. To w ogóle jest super ciekawy jest moment, w którym weszliśmy w te kłopoty. To znaczy jeszcze niedawno, jeszcze miesiąc temu prawie 100% rynków giełdowych akcji na świecie rosło. I teraz bardzo rzadko jest tak, że jak tak jest powszechny wzrost na rynkach na świecie, jest piękna hossa, to nagle tą hossę kończymy i zaczyna spadać, tak? Zazwyczaj to jest jakiś okres przejściowy. Oczywiście politycy są w stanie zrobić taką krzywdę, że zniszczyć wszystko, ale robią to relatywnie rzadko, tak? No ostatnim takim przykładem, w którym rynki zderzyły się ze ścianą, to był covidowy krach, no bo po prostu politycy zatrzymali gospodarkę, tak? No ale teraz sytuacja jest trochę inna, są też te wybory połówkowe za chwilę, więc mamy ewidentny bunt bazy wyborczej w Stanach Zjednoczonych, więc raczej jakieś działania polityczne powinny być podjęte. I teraz wracając do tej hossy, która była, skoro jest tak, że była ta hossa nie brała się znikąd, to znaczy inwestorzy gremialnie na całym świecie uważali, że mamy przyzwoitą koniunkturę gospodarczą i jeszcze się nie zaczęła osłabiać. Więc to mi daje taki powód do optymizmu, że jeżeli w miarę szybko to rozwiązanie polityczne będzie, no to wrócimy do tego wzrostu, no i rynek będzie do dalszej obserwacji, będziemy mogli dalej zarabiać pieniądze po tej stronie takiej, po prostu posiadając akcje. No tylko, żebyśmy się w tym okienku czasowym wyrobili.
No ale to są też bardzo niespokojne czasy i na pewno też w takich niespokojnych czasach ludzie potrzebują jakichś takich stabilnych, że tak powiem, no takich stabilnych dróg tego, żeby się zabezpieczyć, żeby mieć poczucie, że twoje oszczędności no, nie spadną nagle. W co inwestować? Ja nie chcę, żebyś nie chcę, jakby wiesz, żebyś udzielił takiej jasnej, prostej odpowiedzi na to pytanie, no bo to nie o to chodzi, ale od razu pojawia się pytanie, czy ropa dalej będzie szła w górę? No dopóki będzie ten kryzys trwał, to zapewne tak, ale czy te surowce będą dalej szły w górę, czy nagle twoim zdaniem dojdzie do takiego no, zatrzymania, a potem spadku do tego poziomu, tak jak to było w przypadku wojny na Ukrainie. Chyba pamiętam, że w 2022 roku była ostra zwyżka, a potem spadek. Podobnie było z dolarem. Co ze złotem? Czy ono dalej będzie szło w górę? Srebro, ostatnio oglądałem wasz podcast, bo zdradzę Państwu, że Tomek też właśnie od jakiegoś czasu nagrywa podcast, który polecam, link znajdziecie też w opisie tego nagrania, bo jest ciekawy, jeśli interesują Was rynki finansowe. Jeszcze pewnie polecimy na koniec. I tam trochę wyzłośliwialiście się, jeśli chodzi o srebro. Więc co inwestować tak, żeby spróbować przejść chociaż trochę z suchą stopą te no, ciężki czas na świecie? Bo ktoś czyta, otwiera portal, widzi kolejna wojna, zaczyna się zastanawiać, no dobrze, ale czy jak to wpływa na mnie i jak mam się bronić przed tym?
Znaczy, trzeba pamiętać, że taka historia, że są czasy niespokojne, to się powtarza tak, jakby to, no to jest tak cykliczne trochę. Jak faktycznie są takie, teraz można spotkać takie statystyki, liczba konfliktów zbrojnych na świecie, albo liczba jakichś, na przykład, jak często przegrywają partie, które były długo u władzy, pojawiają się nowe, to te wszystkie rzeczy pokazują, że to jest powyżej przeciętnej. Tak. Czyli to faktycznie ten trend jest taki, no świat nam się zmienia, w twoich podcastach często jakby opisuje się, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Natomiast no najpierw jest odpowiedź standardowa, tylko ona jest standardowa, ale jest prawdziwa. To znaczy, no, trzeba mieć jakąś długoterminową strategię. To znaczy, to nie chodzi o to, żeby w tym momencie... Znaczy, każdy czas na inwestowanie lepszy był już poprzednio. Tak? To znaczy, no, po prostu warto sobie jakąś tam strategię wyznaczyć. To jest punkt pierwszy. Problem, jaki mamy teraz, bo od razu powiem jednak, jaki jest problem teraz. On dla mnie nie jest bardziej taki, że czasy są niespokojne, tylko problem jest taki, że jak popatrzymy sobie na wyceny szeregu aktywów, to one w długim terminie są no, na wysokim poziomie. Czyli no, w 2022 roku po tej BES-ie aktywa typu akcje były tanie na przykład. Tak? Jeszcze rok temu na przykład surowce były tanie. Tak? A teraz, czy popatrzymy na akcje, czy w Europie, czy na rynkach wschodzących, czy w Stanach Zjednoczonych, to nigdzie nie da się powiedzieć, że to jest super tanio. Jest drogo, średnio drogo albo bardzo drogo. Tak samo, jeżeli popatrzymy sobie na surowce, no to od tej drugiej połowy ubiegłego roku one mocno wzrosły, bo to nie tylko ropa, to jakby cały koszyk surowców. No a wcześniej była ta piękna jazda na metalach szlachetnych. Więc problem z implementowaniem strategii, jakby zaczynaniem inwestowania teraz jest taki, że pewno dobrze to robić jakby powoli i ostrożniej, jakby jeszcze tym bardziej, no bo wyceny aktywów generalnie są drogie, no i można do tego podejść tak długoterminowo, że jak one będą spadać, to sobie po prostu uzupełniać ten portfel. Ale takie recepty, poza tym, żeby mieć długoterminową strategię i ją powoli realizować, jakie aktywo teraz jest super, no to ja mam problem, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Bo, no bo tak, jeżeli hossa będzie kontynuowana, to oczywiście no te akcje jeszcze przez jakiś czas powinny dać zarobić. Jeżeli chodzi o metale szlachetne, chociaż za chwilę powiem, co mi się podoba, żeby nie było tak jednostronnie. Jeżeli chodzi o metale szlachetne, my od jesieni ubiegłego roku mówimy, że profil zysku do ryzyka nam się przestał podobać. My długoterminowo jesteśmy fanem złota, tak? To znaczy uważamy, że powinno być w portfelu każdego inwestora. Jest część taka uczestników rynku finansowego w Polsce, który mówi, że złoto to bez sensu, bo jakiś tam bezużyteczny metal i tak dalej, w ogóle nie kupujemy tego. To jakby sprawdza się od tysięcy lat, to jest dobre aktywo. Ale to jest aktywo jak każde inne, może spadać, kiedyś spadało przez 20 lat, Nie mówię, że tak będzie teraz, ale jakby ten profil zysku do ryzyka się pogorszył. A z obligacjami jest taki problem, że to jest aktywo, które jest w długoterminowej bezcie od roku 2020 roku. Mówię o długoterminowych obligacjach rządowych. Tak. Więc tu jest trochę taki problem. I teraz, jakie aktywo nam się podoba? No, podoba nam się od niedawna. Napisaliśmy o tym aktywie, czy o tym rodzaju gotówki w liście do inwestujących miesiąc temu, a mianowicie po raz pierwszy od 3 lat podoba nam się dolar. No wiem, że jako inwestycja to jest, bo to, co to za inwestycja? No to jest jakby i waluta, ale to ma trochę takie konsekwencje. To znaczy, to może najpierw powiem, dlaczego ten dolar nam się podoba.
Tak, to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza w momencie wojny, prawda?
Tak, w momencie wojny. No bo dolar nam się podoba po pierwsze, bo 3 lata spadał. Czyli jest jakaś waluta, która jest w długoterminowym trendzie, no i jeżeli coś przez kilka lat spada, to jest szansa, że ten cykl ma przynajmniej przerwę. Bo faktycznie jest tak, że długoterminowo nam się dolar mocno nie podoba, no ale to tak długoterminowo. Jak coś przez 3 lata spada, tak czy tak przez rok na przykład, czy przez pół roku może spokojnie odreagować. Po drugie jest też tak, że jak historia pokazuje, jak były takie wystrzały na cenie ropy w ostatnich kilkudziesięciu latach, po II wojnie światowej, to zazwyczaj była taka zależność, że ropa w górę i potem dolar w górę. Trochę jest dla mnie niejasne, i teraz też tak jest. Trochę jest dla mnie niejasne, dlaczego tak było na przykład w latach, nie wiem, w latach tam tuż powojennych. Natomiast obecnie no to jest o tyle logiczne, że to Stany najechały Iran, tak, Stany wywołały tą wojnę, ale relatywnie to Stany korzystają. Dlatego, że to Stany mają niezależność energetyczną, surowcową i w związku z tym no relatywnie są w korzystniejszej sytuacji niż reszta świata, niż na przykład Europa, tak? Więc to no, powoduje taki, no, skoro jest przewaga jakiejś gospodarki, to jej waluta relatywnie może zyskiwać. Waluta zawsze jest relatywna, bo dolar jest wobec czegoś, wobec euro, wobec jena i tak dalej. Więc ten kryzys, który jest, plus to, że mieliśmy 3 lata spadku, plus w gazetach zaczęli pisać, że dolar się do niczego nie nadaje, już taki sentyment się podły zrobił, to jest trochę takie klasyczne. I teraz, jeżeli to założenie jest słuszne, czyli ten trend, który zaczął się tam 2 tygodnie temu na dolarze, potrwa trochę dłużej, to też oznacza, że ta giełda amerykańska, która pomimo tego, że jest wysoko wyceniona, powinna się lepiej zachowywać od giełd pozostałych. No i prawda też jest taka, że przez ostatnie wiele miesięcy spółki związane z technologią w Stanach Zjednoczonych się odstały, kursy się odstały, są dużo słabsze niż wielu innych. W ogóle technologia jest słabsza na świecie od innych branż. Też taki sentyment się zrobił no, mizerny, że tam bańka AI i tak dalej.
Tak.
Więc biorąc to pod uwagę, gdybym miał z tych wszystkich klas aktywów coś powybierać i powiedzieć, co wydaje mi się, że teraz jest okej, to po pierwsze dolar, a po drugie no, jako pewną konsekwencją tego, że dolar przepływie do kapitału do Stanów Zjednoczonych i to zniechęcenie, które jest na technologii, powodycza technologia relatywnie, a może nie relatywnie, będzie przez jakiś czas zyskiwać. Ale ponieważ nie tyle czasy są niepewne, co właśnie wyceny generalnie są wysokie na różnych rynkach, to jeżeli by ktoś teraz zaczyna budować portfel, to powinien to robić no taki sposób powolny. Taka jest. A mocniej agresywni, jak generalnie aktywa pospadają.
Znaczy to ja bym właśnie o to pytał, czy może teraz wstrzymać się po prostu, jeżeli ktoś myśli o inwestowaniu, to
jeżeli
może się wstrzymać.
Jeżeli masz szklaną kulę i to wiesz.
Tak.
Ja nie mam.
Nie, jasne, że tak. Jasne, ja wiesz, bardziej trochę uśmiechamy się, a żartuję, jakby mówimy o tematach bardzo poważnych, bo to może mieć wpływ naprawdę na nas wszystkich, tak jak powiedziałeś. Myślę o tym, jak wojna na Ukrainie też wpłynęła na portfele chyba Polaków po prostu. Chyba to jest oczywiste, że to bardzo odczuwamy i będziemy to odczuwać, bo to też kwestia zbrojeń, kwestia bez jakby takiego ogólnego poczucia bezpieczeństwa, które spadło. Jeszcze wrócę do tego kryzysu finansowego, który mógłby ewentualnie się wydarzyć. No ale gdyby cieśnina Ormu została odblokowana, gdyby rzeczywiście się udało, bo gdzieś czytam o kolejnych bombardowaniach amerykańskich, całe wybrzeże irańskie miało zostać znów zbombardowane. Rozumiem, że to będzie zmierzało do tego, żeby jakoś te statki eskortować. Może się w końcu na to zdecyduje Donald Trump. Co twoim zdaniem musiałoby się stać? Jak rynki powinny odpowiedzieć, żeby Donald Trump poczuł presję, żeby tę wojnę kończyć? No bo on czuje, myślisz, w tej chwili tę presję, tak z perspektywy ekonomisty. Te pierwsze dni to nie było załamanie na rynkach, przynajmniej na amerykańskiej giełdzie, prawda?
Nie, nie było i to było martwiące. To znaczy lepiej dla nas wszystkich, jakby to załamanie było. No bo to narracja administracji była, jak doszła do władzy, że my jesteśmy dla ludu, liczy się Main Street, a Wall Street nie ma znaczenia. Tak. No, to narracja szybko w zderzeniu z faktami pierzchła i takim dobrym tego objawem było to, co się wydarzyło w kwietniu ubiegłego roku, jak było tak zwane Liberation Day i tak. Były ogłoszone te gwałtownie znienacka na tej tablicy te stawki cen dla różnych krajów i nagle się okazało, że z jednej strony giełda bardzo mocno spada, akcji, ale co ważniejsze, obligacje bardzo mocno się przeceniają. I się okazało, że administracja wpadła w panikę i już po trzech dniach zaczęło być wycofywanie się z tego. Czyli rynki zmusiły administrację do tego, żeby no, przynajmniej tutaj zostało to zmniejszone i no, nie tak gwałtownie prowadzony ten proces podwyższenia taryf celnych. Więc rynki mają znaczenia. Zresztą Trump nie jest tak aktywny jak w pierwszej kadencji. Jak w pierwszej kadencji nawet analitycy zrobili taki Trumpometer. Czyli po prostu było ile razy Donald Trump już mówi o giełdzie i jak to wyskakiwało w jakimś okresie za wysoko ponad skalę, to znaczy za duży optymizm, że ta giełda powinna spadać krótkorysowo. Teraz tak często o giełdzie się nie wypowiada, natomiast te rynki mają znaczenie i żeby rynki mogą zmusić administrację do tego, żeby coś zmieniła, właśnie jak spadają, bo tak to wytwarzają takie złudne poczucie bezpieczeństwa, a jeżeli to zaczną robić za późno, to już będzie za późno, nie? Więc pewno lepiej dla nas wszystkich, żeby takie zmuszenie poprzez działanie rynków finansowych nastąpiło, a teraz jesteśmy w takim klinczu. Czyli tak, rynki nie spadają, no bo myślą, że Trump zmięknie. Trump nie mięknie, bo rynki nie spadają. Więc to wcale nie do końca jest takie dobre. Więc jak taki paradoks w sumie, że jakby tak rynki spadły, to byłoby lepiej dla nas wszystkich.
No tak, mielibyśmy może większą szansę na zakończenie tej wojny i mniejszą szansę na recesję.
Tak, prawda? Ja jeszcze jedna rzecz jest, którą tam powiedziałeś w którymś z poprzednich pytań, że no jak to wojna będzie trwała, to surowce będą rosły i ropa. Że, znaczy taka sugestia była w pytaniu, niekoniecznie musi tak być. Dlatego, że no bo surowcami generalnie jest tak, że one się sprawują dobrze, no chyba, że jest recesja. No bo wtedy się gwałtownie maleje popyt.
Na wszystko.
Na wszystko. I to surowce są jakby, to widać. Więc no nie musi być tak, że ta cena się wtedy utrzyma, tylko może spadać tak generalnie różnego rodzaju surowców. No ale to naprawdę nie jest scenariusz, który byśmy chcieli. Znaczy nie ten spadek surowców byśmy chcieli. Czyli jak ropa będzie spadać, bez odblokowana cieśnina, to super. No ale jak się to przedłuży i będzie spadać dlatego, że recesja, to fatalnie.
Czemu złoto nie poszło w górę z początkiem wojny? To też było coś, czego się wiele osób spodziewało. Już nie będę wyciągał artykułów, nie będę atakował, co czytałem, wiesz, w ten weekend, bo spodziewałem się, że jeżeli dojdzie do tego ataku, to dojdzie do niego w weekend. To jest standard też przez te rynki finansowe, przez giełdę, żeby się zabezpieczyć. Już się niestety tak, proszę Państwa, utarło, że na Bliskim Wschodzie sobota to jest ten dzień, kiedy zaczynamy albo bombardowania, żeby nie było, to też w latach 70. też się zdarzało, ale to już mniejsza, nie bez powodu ta wojna Yom Kippur była w Yom Kippur. Ale tutaj z drugiej strony, no, wydaje mi się, że to giełda miała znaczenie też znów dla Donalda Trumpa i ten termin nie był przypadkowy. No i czytałem to, co wtedy pojawiło się w mediach, też właśnie jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne. Myślę, no tak, no jest to jakoś uargumentowane. No wojna, ucieczka do bezpiecznych aktywów. No to dlaczego tym razem złoto poszło w dół, a nie w górę?
Trochę dlatego, że po prostu wcześniej rosło przez 3 lata i zaczęło być bardzo wysoko wycenione do innych aktywów. Bo no, ze złotem jest ten problem, że nie ma cash flow, nie wytwarza gotówki. Tak?
No tak.
No jak masz akcję jakiejś spółki, ta spółka na przykład płaci dywidendy i tak dalej. Złoto, ale to nie znaczy, że chociaż złoto nie płaci gotówki, że nie można jakoś odnieść jego ceny do czegoś innego. Można odnieść tą cenę złota do innych realnych aktywów. Na przykład do innych surowców, na przykład do pracy, do nieruchomości. To są jakby realne rzeczy, tak? czy nawet od ceny akcji. No i teraz to jest tak, że mieliśmy 3-letni rajd na złocie, no i ten, w ramach tego rajdu to złoto zawędrowało bardzo wysoko w stosunku do innych aktywów. I my długoterminowo jesteśmy optymistycznie nastawieni do złota, ale długoterminowo, no w średnim terminie od wielu miesięcy już nie. No i no po prostu według nas od dłuższego czasu należy się przerwa w trendzie, a jest zrealizowana w taki perfidny sposób, to znaczy ludzie właśnie oczekują, że teraz to zadziała, no nie działa. Trzeba też pamiętać, że jak ucieka płynność z rynków, na razie te spadki nie były duże, ale jak ucieka płynność, to często zabiera się ją z wszystkiego. Tak? Mhm. A złoto jest po prostu aktywem, który można sprzedać i pozyskać tam walutę, na przykład dolara. Nie? Więc z jednej strony złoto było bardzo... Jeżeli jakieś aktywo jest tak wysoko w stosunku do innych aktywów, to traci swoją wartość ochronną. Przykładem dobrym jest rok 1980, gdzie złoto spadało bardziej niż akcja. No właśnie dlatego, że była gorączka spekulacyjna w latach 70., która doprowadziła do bardzo wysokiej wyceny złota. No i wtedy złoto też nie pełniło funkcji ochronnej, jak akcje spadały przez 2 lata. No a teraz nie pełni funkcji ochronnej w ostatnich kilku tygodniach, bo też było wysoko. No i myślę, że ten trend ma większą, ten negatywny trend na złocie jeszcze jakiś czas tam powinien potrwać. Jak patrzymy sobie, to może taka techniczna rzecz, ale zobrazować tutaj widzom. Jest coś takiego, jak można zobaczyć, Izba Rozliczeniowa w Stanach Zjednoczonych publikuje co tydzień pozycjonowanie różnych grup spekulantów na poszczególnych surowcach, między innymi na surowcach. No i dalej ci drobni, detaliczni inwestorzy mają bardzo wysoką pozycję, to znaczy mają bardzo dużo kontraktów kupionych, a to jest drobni spekulanci, nie duże instytucje. No więc pewno dopóki tej liczby pozycji ci drobni spekulanci nie ograniczą, póki się nie przestraszą, no to złoto będzie takim podatnym na spadki aktywem.
Jasne. Od razu wejdę, żeby wyjaśnić widzom, bo mówisz, że średnioterminowo, długoterminowo, krótkoterminowo.
Słusznie.
Powiem o tym, wiesz, bo ostatnio przeczytałem w jednym z portali, że pocisk rakietowy, który ma Iran, to pocisk, żebym nie pomylił, batalistyczny, nie balistyczny. Bardzo mnie to rozbawiło. I że jest dużo jakby dalekiego zasięgu. I myślę, okej, to już międzykontynentalny od razu. Oczywiście to, proszę Państwa, ten pocisk to był krótko, pocisk krótkiego zasięgu, bo tam do 500 kilometrów miał zasięg i był balistyczny. No ale to też jeżeli nasi dziennikarze często w Polsce nie znają takich terminów, to wyjaśnimy też kwestie finansowe, to znaczy długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe. Co masz na myśli?
Jasne, super. No to jest trafna uwaga. To jest tak, krótki termin to dla nas jest kilka tygodni, średni to kilka miesięcy, a długoterminowo od roku do kilku lat. Tak? Więc to tak operujemy. Bardzo ważne jest, żeby tych perspektyw nie mylić. Nie? Mhm. No bo to jest tak, mówimy, że jesteśmy długoterminowo nastawieni negatywnie do dolara, czyli rok i więcej.
Tak.
Ale w perspektywie średnioterminowej, czyli kilku miesięcy, dolar nam się podoba. Tak? Więc to jest to rozróżnienie terminów jest super, super ważne.
Jasne. Jeszcze w kontekście tego Donalda Trumpa, bo on, mam wrażenie, no jest takim troszkę czarodziejem, który nam się bawi tym wszystkim i potem mamy problemy. Jak ty wytłumaczysz to, że on mówi o tym, że chce, żeby dolar był tańszy? No i rzeczywiście dolar spadał. Teraz mamy nowego szefa Fed. On raczej jest tradycjonalistą, ale z drugiej strony jest też człowiekiem Trumpa, więc tym bardziej właśnie skoro mamy wojnę, skoro mamy problemy z surowcami, skoro mamy człowieka Trumpa, który powinien to obniżać, no to ten dolar powinien iść w dół, a idzie w górę. I zastanawiam się, czy to jest tak, że Donald Trump raz po prostu totalnie już nie można patrzeć na to, co on mówi, no ale jednak rynki finansowe patrzą na to, co on mówi, bo on wchodzi, mówi pewne rzeczy. Mam wrażenie, że czasami po to, żeby ta ropa bardziej nie spadła, on tłumaczy, że już tę cieśninę zaraz odblokujemy. Partnerzy nam pomogą, potem partnerzy nie pomagają, on się wyzłośliwia na tych partnerów, ale mówi coś jeszcze. Te rynki reagują na każde jego słowa, z drugiej strony on w każdym tym słowie mówi, znaczy może nie w każdym, ale w co drugim słowie mówi coś, co się totalnie nie spina z tym, co mówił wcześniej. Dlatego jestem ciekawy, jak inwestor, który się tym zajmuje zawodowo od wielu lat, patrzy właśnie na takie rzeczy. To znaczy, no skoro Trump chciał pozycjonować gospodarkę amerykańską w taki sposób, żeby premiować eksport, obniżyć przez to dolara, no to dlaczego ten dolar teraz idzie w górę? Jakby to jest, wiesz, dla prawnika z wykształcenia, dziennikarza z zawodu, czy tam reżysera, jest to trochę niespójne, o tak mi to określić.
Tylko, że ten dolar już spadał 3 lata.
No tak.
Więc to nie jest tak, że te rzeczy, które chciała administracja, żeby się wydarzyły, one się nie wydarzały. One się wydarzyły. Aha. No bo to jednak jest, mówimy o tym, że od, znaczy trend na dolarze negatywny jest od jesieni 2022 roku. Więc to
od
5
złotych.
Tak, od 5 złotych to był taki w ogóle moment. Moja mama do mnie zadzwoniła i mówi: synu, z tymi inwestycjami to po prostu dolara nie trzeba tam kupić i tam ten, i to był, pozdrawiam mamę. Natomiast no to był taki niesamowity, no bo wiadomo, tam telewizja mówi, tam panika, tak. 5 złotych. No generalnie to był moment, w którym też były takie okładki, tak jak teraz są okładki, że dolar się niczego nadaje, to dokładnie na jesień 2022 roku były dwie okładki gazet, tym The Economist, no że tam hegemon dolar i będzie no mocny, tak. Nie? Czyli jakby ja mówię często o tych okładkach gazet aż do przesady, bo dlaczego coś się pojawia na tytułach, na okładkach? No bo jest zapotrzebowanie. To znaczy dziennikarze wyczuwają, że jakiś temat jest ciekawy, chcą o nim powiedzieć i to często się dzieje, jak ten trend jest dość zaawansowany, tak? Ale to tak ma być. To nie jest, to jest naturalne, więc warto na to patrzeć. Warto używać tego jako narzędzia. No i teraz wracając do tego, dolar 3 lata spadał. I oczywiście w interesie administracji, w interesie stanów jest to, żeby ten dolar w długim terminie był słabszy, bo nie da się reindustrializacji zrobić, jak dolar nie będzie słaby. Ale no, naprawdę my napisaliśmy w liście do inwestujących miesiąc temu, że dolar się umocni, no nie wiedząc nic o wojnie, w ogóle nie zakładając, że będzie ta wojna, bo po prostu upłynął czas i dolar jest relatywnie do innych walut. Też jest tak, że spekulanci, hedge fundy, czyli duże instytucje zaczęły masowo grać na, nie tylko mali spekulanci, masowo grać na dalsze osłabienie dolara, czyli wszyscy spozycjonowali się po jednej stronie łajby. Jak się wszyscy po jednej stronie łajby pozycjonują, to często jest na odwrót. Więc w długim terminie pewna administracja wygra. Czy Trump, czy ktoś tam będzie inny, ten dolar jest, myślę, że się będzie osłabiał. A teraz po prostu możemy mieć bolesną dla wielu spekulantów przerwę w trendzie średnioterminową, czyli kilkumiesięczną.
Jasne. No pytam o to też, wiesz, dlatego, że pamiętam, jak jeszcze w zeszłym roku mówiłeś mi o surowcach. Mhm. Wtedy, proszę Państwa, jeszcze ropa szła w dół. Ja czytałem jeszcze też do tego, co powiedziałeś, że kiedyś przeczytałem coś takiego a propos mediów właśnie, że jeżeli media mówią o jakimś fenomenie ekonomicznym, co może nas prowokować do tego, żeby w coś inwestować, to znaczy, że już jest za późno. To znaczy, jak się dziennikarz zorientował, że coś jest, jakby coś się dzieje, to będzie właśnie odwrotnie, albo już inwestorzy już na tym zarobili. To znaczy, że jak już to dochodzi do mainstreamu i jest w dzienniku, tym telewizyjnym, no to znaczy, że już jest za późno. Chyba trochę tak jest. Też z tego, co powiedziałeś, to trochę tak wynika.
Tak,
co?
Tak jest i to dotyczy, ale to, żeby nie było, to youtuberów też to dotyczy. Czyli na przykład jak Krzysztof Stanowski pierwszy raz w historii, jeszcze był w kanale sportowym, zrobił wywiad o Bitcoinie tam z gośćmi od Bitcoinu, no to był szczyt na Bitcoinie. Tak samo, nie wiem, w kanale Zero pierwsze o nieruchomościach pojawił się, jak już te nieruchomości zanotowały szczyt. Taka jest kolej rzeczy, to nie ma się o co to obrażać. No, po prostu należy to wykorzystywać.
Jasne. Czyli raczej wtedy odwrotnie mamy na to patrzeć.
A może, jeżeli, żebyśmy też tak z automatu, żeby to nie było takie proste, przynajmniej powinniśmy się zastanowić, czy robić to samo. To jest jakby pierwszy punkt. Nie? Jeżeli cały świat to robi. Bo to nie, też, żeby tak, to nie jest tak, że w inwestowaniu zawsze trzeba być na przekór. Przez 80% czasu tłum ma rację. I jakby bycie z tym tłumem nie jest niczym złym. Chodzi o to, żeby w tych punktach skrajnych, jak już wszyscy są na jakimś trendem zachwyceni, żeby nie być razem z nimi.
A jeśli chodzi jeszcze o tę ropę, o której mówiłeś, to pochwalę, bo naprawdę to na mnie zrobiło wrażenie. Mówiłeś w zeszłym roku o tym, że ropa będzie szła w górę. Czytałem jeszcze wtedy, że będzie notowała spadki, że rynek jest jest jakby nadprodukcja ropy.
Nadpodaż, tak.
Tak, nadpodaż. To teraz pytanie. Po wojnie zobaczymy to, co zobaczyliśmy na Ukrainie, to znaczy po Ukrainie, czyli wzrost, a potem już spadek i dołowanie. Jak uważasz?
Wydaje mi się, No to teraz niestety mamy te dwa scenariusze. Mhm. Czyli jeżeli mielibyśmy do czynienia z recesją, problemy się przedłużą, to tak. Natomiast jeżeli jakaś koniunktura przyzwoita zostanie zachowana, problemy szybko się skończą, to myślę, że nie wrócimy do tego poziomu, z którego zaczęliśmy. Że będzie już trochę wyżej, bo też no, jakoś te ceny będą przez jakiś czas dłuższy dyskontowały to, że ja nie sądzę, że na tym Bliskim Wschodzie już było teraz cudownie. Tam zawsze już jakaś premia za ryzyko się pojawi na te surowiec, który tam w dużej mierze pochodzi z tego regionu. Więc myślę, że przy trochę bardziej pozytywnym scenariuszu do tych cen, które były, nie wrócimy. Natomiast świat sobie z tym poradzi, bo to jest taka jedna ważna rzecz. Jak zobaczymy na dzisiejszą cenę ropy i na przykład sięgnęlibyśmy do lat 70., jaka i wtedy szczyt na ropie byśmy wzięli, i dołożyli do tego inflację, to ile ta ropa powinna kosztować, żeby mieć odpowiednik tej ceny, co była tam 50 lat temu. To było $500. Więc to bardzo daleko. I też gospodarka jest mniej energochłonna teraz, tak? Jakby jeżeli chodzi o ropę, o zapotrzebowanie na samą ropę.
Tak.
W związku z tym, to nie jest tak, że świat sobie nie poradzi z ropą po 70 czy $80. No chodzi o to, żeby ona się przestała tak wahać, tak? No i oczywiście dalej ten rajd nie był kontynuowany. To świat sobie z tym spokojnie poradzi.
No tak, bo tu chodzi też o to, żeby coś zaplanować, prawda?
No tak, tak. To jest środowisko, w którym nie da się biznesu prowadzić, tak po prostu. No na rynkach finansowych to jest mimo wszystko prostsze, jest płynne, można szybko coś zrobić. No ale żeby gospodarki się rozwijały, potrzebujemy biznesów, które mają w miarę stabilne warunki do działania. No wszystko można powiedzieć w ostatnich latach, tylko nie to, że to są stabilne warunki do działania. Zaczęło się od COVID-u i potem jakby kolejna sekwencja wydarzeń. Więc tej stabilności naprawdę potrzeba, żeby ten wzrost gospodarczy mógł być mocniejszy.
A gdzie w tym wszystkim jest Polska już na koniec? No bo tak słyszę, właśnie ostatnio mieliśmy, wiesz, też dużo w mediach. Ja zazwyczaj nie zajmuję się tym, co się dzieje w Polsce wewnętrznie, no ale gospodarczo myślę, że możemy. Były głosy o tym, że będziemy swoje zbrojenia z zysków złota, jakby wiesz, finansować. Mówisz o tym, że złoto może zacząć spadać albo że się zatrzyma, więc trochę zbrojenia są ważną rzeczą dla mnie przynajmniej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, więc gdzie w tym wszystkim jest nasza gospodarka? No dosyć mała względem wielkich Stanów Zjednoczonych czy innych tych światowych właśnie wielkich rynków ekonomicznych jak Chiny. Gdzie my w tym jesteśmy? Czego się możemy u nas w Polsce spodziewać? I no to, co chyba najbardziej wszystkich interesuje, ceny wzrosną?
To są te scenariusze. No znaczy, kłopoty pojawiają się też z nawozami sztucznymi, więc w związku z tym to jest jakby w oczywisty sposób niezatrzymanie tego procesu będzie powodowało wzrosty cen żywności. My mamy w ogóle takie, zostawmy ekonomię, tylko takie ludzkie odczucia no zwykłe, właśnie. No to idziemy do sklepu, idziemy do restauracji, mamy wrażenie, że jest drogo, tak relatywnie. Tak. Po tym wyskoku inflacji, no ta inflacja w ostatnich latach to jest tam cirka 40-50% skumulowana od roku 2020. W związku z tym to jest naprawdę dużo. No to banalnie, jeżeli ktoś w ogóle nie inwestował, tylko trzymał na lokacie, to naprawdę stracił bardzo dużo realnie pieniędzy. No i teraz mamy takie powszechne odczucie, że jest drogo. No i teraz wyobraź sobie, że na to się nałoży kolejna, nałożyłaby się, bo nie mówię, że będzie, nałożyłaby się kolejna mocna podwyżka cen. No to recesję u konsumentów spowoduje. To znaczy no naprawdę takie inne zachowania, że zaczniemy się wstrzymać zakupami. Polska jest w Europie. Europa jest tutaj zakładnikiem tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i to większym niż Stany. Ja mówiłem o tym, że Stany są w lepszym położeniu, no bo mają to zaplecze surowcowe, energetyczne. To, kto korzysta oprócz Stanów relatywnie, to na pewno też Rosja.
Tak.
To też jakby, no więc to długoterminowo też jest problematyczne. Kraj, no to jak no wiesz lepiej, poruszę się w tych tematach lepiej niż ja. Więc jeżeli będzie ten negatywny scenariusz, nie widzę powodu, żeby Polskę ten negatywny scenariusz ominął. Po prostu.
Mhm. Odczujemy to wszyscy. I odczujemy to i w portfelach, i w sklepie, i no, wszędzie właściwie, wszędzie.
No tak.
Niestety tak. To jest powód, żeby wpadać w panikę, żeby się bać, czy raczej, żeby być ostrożnym? Właśnie w jakim takim momencie jesteśmy, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, o kwestie gospodarcze?
Czy panika to... Czy strach nigdy nie jest dobrym, a zwłaszcza już w inwestowaniu to jest zasadniczo najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Po prostu trzeba robić swoje. Najważniejsze, żeby nie zostać owcą do strzeżenia na rynkach finansowych, po prostu trzeba mieć strategię i się jej trzymać. A myślę, że należy szaleć, bo jesteśmy po kilku latach hossy na rynkach akcji, po dynamicznej hossie na złocie, już trochę po hossie na surowcach. W związku z tym na pewno jakbyśmy mieli pytanie, czy powinniśmy być tacy bardziej ryzykanci, co ostrożni, to myślę, że bardziej ostrożni.
A ty jak patrzysz jako ekonomista na to, co robi Trump? Myślisz, że on się też w pewnym momencie zatrzyma? To znaczy, że jednak poczuje, dobra, chyba trochę przesadziliśmy, trochę za bardzo to wszystko rozbujaliśmy, idą wybory, może to jakby... Strzyżenie trawy to się teraz zupełnie czymś innym kojarzy, ale może to trochę zastopujemy. Przecież on jest, wiesz, biznesmenem. To...
No tak, tylko on jest z jednej strony, no niby kapitalista, a jak socjalista. Bohatersko walczy z problemami, które sam stwarza, nie? Więc mi się trochę trudno wypowiadać o politykach, bo nie za bardzo rozumiem często ich działania, ale na samym końcu to jednak nie jest dyktatura. To nie jest totalitaryzm, to jest jakiś tam system demokratyczny, jakieś tam głosy tam pewno docierają, giełda, sektor finansowy przychodzi, lobbuje, etc. I z różnych sektorów gospodarki, więc myślę, że się ugnie. To byłoby racjonalne, a jak będzie, to zobaczymy.
No tak. To już na koniec. Chcesz polecić swój kanał? Chcesz coś więcej powiedzieć? No bo zaczęliście niedawno.
Tak. Nagraliśmy 3 odcinki podcastu w Towarzystwie Kapitału. Razem z Kamilem Cisowskim tam realnie pokazujemy, jak działamy na rynkach finansowych. Omawiamy, jak te wydarzenia w przeszłości wyglądały. No, staramy się z jednej strony pokazywać, jak wygląda taka nasza działalność od kuchni. No i też w takiej luźnej, merytorycznej atmosferze to przekazać, więc zachęcamy serdecznie do oglądania naszego podcastu.
Sam oglądam i polecam. Dziękuję Ci bardzo.
Dzięki.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to tradycyjnie zachęcam do polubienia i mam także ogromną prośbę, a właściwie 2 prośby. Zachęcam do zostawienia komentarza i jestem ciekaw, jak sądzicie, jak długo wojna na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej może potrwać, ale przede wszystkim na odpowiedź na pytanie dzisiejszej rozmowy. Czy grozi nam kryzys gospodarczy na skutek właśnie wojny w Zatoce Perskiej? Jak sądzicie, jak uważacie? Bo sam sobie to pytanie zadaję. I mam też 2 pytanie. Czy taki format rozmowy był dla Was ciekawy? Czy chcielibyście więcej rozmów na temat ekonomii i gospodarki? Dajcie znać w komentarzu, no bo jeśli tak, to będę po prostu kolejne takie rozmowy przygotowywał. Nie ukrywam też, że sam prywatnie czerpię wiedzę od Tomka, dlatego też mogę z czystym sercem polecić jego kanał. To też podkreślam, nie był żaden sponsorowany odcinek. Już od dawna chciałem tę rozmowę nagrać, rozmowę właśnie z Tomkiem o gospodarce, bo sam się tym interesuję. No i tak jak powiedziałem, jestem też ciekaw, czy Was ta rozmowa zainteresowała. Dziękuję za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, zwłaszcza za to, jak gremialnie, jak wiele osób obejrzało ostatnią rozmowę z Jackiem Bartosiakiem. Jestem za to bardzo wdzięczny. Zachęcam też do zasubskrybowania tego kanału, bo to też pomaga nam tworzyć te kolejne nagrania dla Was. Niedługo już oczywiście tradycyjnie rozmowa z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Na niedzielę też coś dla Was interesującego przygotuję. Możecie też dać w komentarzach, kogo chcielibyście, abym zaprosił, z kim chcielibyście teraz posłuchać rozmowy, no i czy częściej nagrywać raporty, czy więcej mówić o Ukrainie. Dajcie znać w komentarzach, jak uważacie, bo teraz dzieje się naprawdę wiele. No i aż czasami brakuje czasu, żeby nagrywać. Cały czas staram się też śledzić dla Was to wszystko, co się dzieje. Odsyłam na moje media społecznościowe, bo tam rzucam na bieżąco relacje. Chciałbym też z tego miejsca podziękować moim patronom, bo to właśnie dzięki patronom mogę tworzyć ten kanał i mogę nagrywać kolejne rozmowy, reportaże. Nie muszę się martwić żadnymi shadowbanami, żadnymi trudnymi tematami. Nie muszę się martwić, czy jakiś odcinek zostanie zdemonetyzowany, czy nie, a wiecie, że zdarzało się to dosyć często i właśnie dlatego jestem moim patronom szczególnie wdzięczny. To dzięki Wam mogę tworzyć ten kanał. Bardzo za to dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona dla moich patronów. Jeśli ktoś chciałby współtworzyć ze mną ten kanał, wspierać działalność tego kanału, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania. A ja za to wsparcie bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będzie mniej tematów do omówienia, choć wydaje mi się to trudne. Jeśli wydarzy się coś przełomowego, na przykład Donald Trump zdecyduje się na interwencję lądową, spodziewajcie się tutaj szybkiego raportu, a jeśli nie, to zachęcam właśnie do obejrzenia kolejnego nagrania, które pojawi się w niedzielę na kanale. Zachęcam także i polecam ostatnią rozmowę z Jackiem Bartosiakiem, a tymczasem żegnam się z Państwem i tradycyjnie życzę wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.